a w naszym programie Czas na Wiadomości. Fundacja Lux Veritatis chce, by Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uszczegółowiła zasady konkursu na nowe miejsca na multipleksie cyfrowym. W piśmie skierowanym do szefa Krajowej Rady Jana Dworaka fundacja prosi o podanie do publicznej wiadomości, jakimi wskaźnikami ekonomicznymi Krajowa Rada będzie oceniała wiarygodność finansową wnioskodawców. Dyrektor finansowa Fundacji Lux Veritatis Lidia Kochanowicz przypomina, że w poprzednim konkursie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji również nie wyznaczyła parametrów ocen sytuacji finansowej, a rzekomo zła w tym zakresie sytuacja fundacji miała być powodem nieprzyznania telewizji trwa miejsca na cyfrowym multipleksie.
Tamte postępowanie nie pozwoliło, nie zapewniło możliwości porównania sytuacji wnioskodawców właśnie dlatego, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ustaliła, jakimi wskaźnikami będzie tę sytuację oceniała. Nie ustaliła dlaczego, ponieważ pozwoliło to przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji udzielić koncesji podmiotom, które tak naprawdę nie posiadały żadnej zdolności sfinansowania przedsięwzięcia. O tym świadczą późniejsze fakty. Jak Państwo pamiętacie, podmiotom tym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji musiała tę opłatę koncesyjną rozłożyć na raty, na 114 rat, ponieważ podmioty te tak naprawdę nie posiadały środków, aby tę opłatę koncesyjną uregulować.
Ważne jest, by obecne postępowanie koncesyjne było przejrzyste i dawało wszystkim równe prawa, zaznaczyła Lidia Kochanowicz, uzasadniając potrzebę skierowania pisma. Tymczasem Agnieszka Ogrodowczyk mogła nadużyć pełnionego stanowiska dyrektora Departamentu Koncesyjnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wynika z dokumentów, na jakie wskazał prokuraturze nadawca telewizji Trwam. Wczoraj Lidia Kochanowicz, dyrektor finansowa Fundacji Lux Veritatis, zeznawała w charakterze świadka w prokuraturze rejonowej Warszawa-Wola. Prokuratorzy decyzją sądu rejonowego ponownie badają okoliczności przyznawania koncesji telewizyjnej na nadawanie cyfrowe. W szczególności chodzi o działania Agnieszki Ogrodowczyk.
Z oglądu tego materiału, który przedstawiłam prokuratorowi, według fundacji wynika, że ówczesna pani dyrektor Departamentu Koncesyjnego wykorzystała swoje stanowisko do tego, aby w sposób nieformalny przysporzyć jednemu podmiotowi majątku poprzez umożliwienie przyznania mu koncesji na multipleksie pierwszym. Jak wynika z akt, osoba ta wezwała tę spółkę do dostarczenia dokumentów, o istnieniu których Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz pani dyrektor wiedzieć nie mogła, ponieważ we wniosku koncesyjnym tej spółki nie było o nich mowy. To jest promesa udzielenia kredytu oraz operat szacunkowy, który miał uwiarygadniać posiadane zabezpieczenie dla tego kredytu.
Zawiadomienie do prokuratora generalnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przy przyznawaniu koncesji na nadawanie cyfrowe złożyła Fundacja Lux Veritatis, nadawca telewizji Trwam. Tymczasem 21 lutego Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przesłucha przewodniczącego Jana Dworaka i trzech innych członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którzy są objęci wnioskiem o postawienie przed Trybunałem Stanu w związku z konkursem na MUX1.
Na tym posiedzeniu komisji zostanie przedstawiony wniosek i będą, mam nadzieję, obwinieni albo ich przedstawiciele i ustosunkują się do wniosku. Więc ten pierwszy etap formalny postępowania zostanie w ten sposób zrealizowany.
Mówił członek Sejmowej Komisji poseł Andrzej Duda. Oskarżenie we wniosku dotyczy Jana Dworaka, Witolda Grabosia, Krzysztofa Lufta i Sławomira Rogowskiego. Przed Trybunałem Stanu mają oni odpowiedzieć za domniemane złamanie konstytucji i ustaw przy przyznawaniu koncesji na cyfrowe nadawanie. Wniosek w imieniu Prawa i Sprawiedliwości na posiedzeniu Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej będzie uzasadniał poseł Stanisław Piotrowicz.
W naszym odczuciu członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji sprzeniewierzyli się nie tylko ustawie zasadniczej, czyli konstytucji, ale również sprzeniewierzyli się ustawie o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Ich działania noszą charakter dyskryminacyjny, na co wyraźnie wskazuje fakt, że za przydzieleniem miejsca na multipleksie dla telewizji Trwam opowiedziało się blisko 2,5 miliona obywateli. Jest to przejawem lekceważenia nie tylko prawa, i to najważniejszego prawa w państwie, ale również przejawem lekceważenia obywateli.
Przypominamy, że trwa akcja zbierania podpisów pod protestem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przeciwko dyskryminacji telewizji Trwam. Do dzisiaj podliczono 2 423 568 kopii podpisów. I zmieniamy temat. W Sejmie przepadły dzisiaj w głosowaniach wszystkie projekty ustaw o tzw. związkach partnerskich autorstwa PO, SLD i Ruchu Palikota. Wszystkie dawały możliwość zawarcia związku parom hetero i homoseksualnym. Żaden nie pozwalał na adopcję dzieci. Wnioski o odrzucenie złożyły kluby PiS oraz Solidarnej Polski. Jeszcze przed głosowaniem premier zaapelował o umożliwienie Sejmowi i Komisji pracy nad takimi rozwiązaniami prawnymi, które uczynią życie wszystkich Polaków, w tym homoseksualistów, życiem godniejszym. Chwilę wcześniej Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości, powiedział, że w jego ocenie wszystkie trzy projekty w sprawie związków partnerskich są niezgodne z konstytucją.
Jest to bardzo zbudowana postawą części posłów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, podejrzewam. Jestem bardzo zbudowana postawą pana ministra Gowina, którego choć politycznie nie popieramy, to jednak uważam, że jego wystąpienie przyczyniło się do pewnego takiego ośmielenia części posłów z Platformy Obywatelskiej i mam nadzieję, że te klęski, bo tutaj była bardzo duża różnica głosów, że pokażą jednak, no i onieśmielą i zniechęcą w pewien sposób albo w krótkiej perspektywie do składania tego rodzaju projektów. One po prostu tak skrajnie nie pasują i nie odpowiadają nastrojom w Polsce i polskiej, powiedziałabym, takiej obyczajowości i kulturze polskiej.
Mówiła już po głosowaniu profesor i poseł Krystyna Pawłowicz. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz pozostaje na stanowisku. W porannym bloku głosowań w Sejmie uratowała go koalicja rządowa na czele z premierem Donaldem Tuskiem, który jeszcze wczoraj miał przebywać w szpitalu w związku z infekcją górnych dróg oddechowych. Wniosek o wotum nieufności złożyło Prawo i Sprawiedliwość. W uzasadnieniu wskazano m.in. na fatalną politykę zdrowotną państwa, która doprowadziła do gwałtownie narastającego kryzysu, rosnące kolejki doświadczeń i utrudnienia w dostępie do leków. Pozostawienie ministra zdrowia na stanowisku jest rozczarowujące, powiedział poseł Bolesław Piecha, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia.
To raczej manifestacja polityczna, nie patrząc na umiejętności pana ministra, ponieważ ocena pana ministra Rukowicza jest jednoznaczna. To nie tylko opozycja, ale również w prywatnych rozmowach kuluarowych część, wcale nie mała, jego zaplecza politycznego, uważa, że jest nieudacznikiem, a opinia publiczna ma swoje zdanie na ten temat. Ja sądzę, że jeżeli chcemy w jakikolwiek sposób spokojnie rozmawiać o ochronie zdrowia i próbować ją stabilizować, bo ja już nie wierzę w żadną naprawę w wykonaniu Platformy Obywatelskiej, to krokiem pierwszym jest wymiana ministra. Skoro Platforma Obywatelska ściąga ze szpitala premiera, to znaczy również ma jakiś tam wewnętrzny niepokój, że może ktoś z posłów Platformy Obywatelskiej czy z PSL-u nie zagłosuje.
Sejm przyjął senackie poprawki do budżetu na 2013 rok. Najważniejsza z nich dotyczyła zwiększenia z 6 miliardów do 12 miliardów złotych limitu pożyczki, którą budżet może udzielić Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych, gdyby ten miał zbyt małe środki na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo. Poprawkę tę przygotowano na prośbę resortu finansów. Ekonomista i poseł Zbigniew Kuźmiuk zauważa, że jest to rozwiązanie z pogarszającą się sytuacją gospodarczą.
Oczywiście wynika z pogarszującej się koniunktury, z rosnącego bezrobocia i z coraz mniejszej ilości składek odprowadzonych na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. To oczywiście powoduje, że ten fundusz ma coraz większe problemy. On jest zasilany i tak nie tylko dotacją budżetową, prawie 40-miliardową, ale także środkami z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Te środki miały być wykorzystywane dopiero po roku 2020. Co roku od paru lat on sięga już niestety do tych odłożonych pieniędzy. To są te kredyty budżetowe na rok 2013. To ma być kwota aż 12 miliardów złotych. No i wreszcie są kredyty komercyjne zaciągane z reguły w końcówce roku. To pokazuje, jak gigantyczne napięcia są w tym funduszu.
Inna przyjęta przez Sejm senacka poprawka przewiduje zwiększenie o 1 000 000 złotych wydatków bieżących Państwowej Inspekcji Pracy. Sejm przyjął również propozycję Senatu, by w budżecie przywrócić fundusz kościelny z kwotą 94,3 miliona złotych.
Na poziomie sejmowym został zlikwidowany fundusz kościelny. Stworzono z tych środków tak zwaną rezerwę celową. Tyle tylko inaczej korzysta się z rezerwy celowej, o której losie decyduje za każdym razem minister finansów, a inaczej z wydzielonego funduszu wyodrębnionych środków. I ponieważ na poziomie sejmowej zdecydowano, uciekając przed poprawkami Ruchu Palikota, że ten fundusz zostanie zniesiony, a zostanie utworzona w to miejsce rezerwa, Senat przywrócił fundusz w pełnym wymiarze, więc wracamy do punktu wyjścia i to jest taka no, jasna deklaracja, że fundusz kościelny musi być, ponieważ z oczywistych względów realizuje on obowiązki państwa wobec wszystkich kościołów.
Teraz projekt budżetu trafi do podpisu prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ma on na to 7 dni. Prezydent może też przed podpisaniem zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności budżetu z konstytucją. Trybunał musi orzec w tej sprawie w ciągu 2 miesięcy. Spór zbiorowy na kolei zakończy się do 1 lutego, kiedy mają obowiązywać nowe zasady świadczeń, poinformował Leszek Miętek, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych. Dziś odbyły się mediacje kolejarskich związków zawodowych z pracodawcą. Spór zbiorowy dotyczy zachowania ulg przejazdowych dla kolejarzy. Prowokacyjne działania władz spółek kolejowych, a także fiasko wczorajszych rozmów spowodowały, że dziś rano odbył się 2-godzinny strajk ostrzegawczy. Rozmowy zostaną wznowione w poniedziałek. A nam na zakończenie pozostała jeszcze prognoza pogody. Jutro na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże ze słabymi opadami śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i na ogół bez opadów. Na termometrach od minus 12 stopni na północnym wschodzie do minus 10, minus 7 stopni na pozostałym obszarze. Nad morzem od minus 7 do minus 4 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany południowy, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hektopaskali. Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.